Dobre kino to hasło letniej odsłony Europejskiego Festiwalu Filmowego. Szczeciński Festiwal wystartował dziś wieczorem w Trafostacji Sztuki. Był czerwony dywan, światła reflektorów oraz film i muzyka w roli głównej. Na 5 dni festiwalu zaplanowano pokazy w 4 konkursach. Będą filmy dokumentalne o muzyce i jego twórcach, wideoklipy muzyczne, krótkie formy filmowe i zachodniopomorskie shorty. Fanów ucieszy na pewno przegląd twórczości zmarłego niedawno Milosza Formana. Ciekawie zapowiada się też program dla dzieci i młodzieży. Będą pokazy animacji, filmów krótkometrażowych, warsztaty plakatu filmowego, a nawet zajęcia z mini-dronami.
Dobre kino to dla mnie przygoda, coś nieoczekiwanego.
Dobre kino dla mnie to porządny scenariusz, fajne historie.
Dobre kino to emocje, subtelne kadry i niespieszna historia.
Dobre kino to sef.
Damian Romaniak, członek komisji programowej. No dzisiaj festiwal niewątpliwie się otwiera nie tylko na film dokumentalny, ale przede wszystkim film animowany, film fabularny, co mnie bardzo cieszy, ale ogólnie jest ta formuła, że szukamy obrazów, które przekraczają granice kina, tak? Które nie są może takie ścisłe gatunkowo, ale które są nowatorskie i które coś zapowiadają, jakieś nowe zjawiska.
Tomasz Łuźwiak, selekcjoner PopSef i MusicSef. Czekają nas 2 konkursy poświęcone muzyce. Jeden z nich jest to PopSef, czyli konkurs klipów muzycznych, oraz MusicSef, konkurs filmów dokumentalnych poświęconej muzyce.
Dałeś nam, Panie, cud wszechświata, owoc wszechbyt.
2 lata temu pokazaliśmy taki dokument poświęcony życiu i twórczości Kurta Cobaina. Było to wielkim sukcesem. Pamiętam jak dziś w multikinie wszystkie krzesła zajęte i już nie mogliśmy ludzi wpuszczać. I dlatego stwierdziliśmy, że w tym roku spróbujemy zrobić konkurs właśnie poświęcony tylko i wyłącznie filmom i dokumentom, które prezentują muzyków, ich styl, ich pracę i pokazują od kuchni, jak to tak naprawdę wygląda.
Finał zachodniopomorskich shortów to jest zawsze święto filmowców z regionu. My tutaj promujemy właśnie reżyserów z województwa zachodniopomorskiego i w tamtym roku zrobiliśmy to w formie takiego show, że jest po seansie rozmowa z każdym z filmowców i to rzeczywiście wypaliło. I w tym roku zachodniopomorskie shorty dzielą się na takie 2 części. O 18 startuje część pierwsza i o 20 część druga, łącznie 12 filmów.
No właśnie teraz o filmie będziemy rozmawiać. Tomasz Raczek, krytyk filmowy, kinoterapeuta. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Krzysztof Spór, dziennikarz filmowy i gospodarz programu Spór w kinie na antenie Radia Szczecin. To sobotny program. Dzień dobry, dobry wieczór. Bartosz Wójcik i dyrektor festiwalu. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Były rzeczywiście czerwone dywany, kolie, tak zupełnie światowo, Bartosz Wójcik, na dzisiejszym rozpoczęciu festiwalu?
Oj, były. Co roku jest oczywiście otwarcie bardzo oficjalne. W tym roku pierwszy raz byliśmy w Trafostacji Sztuki, w której układ architektoniczny umożliwił nam wyjście z czerwonym dywanem bezpośrednio na ulicę, więc jesteśmy z tego bardzo radzi.
To jest tak, że festiwal mamy 2 razy do roku, już się przyzwyczaili Szczecinianie do tego?
No, my tutaj jesteśmy taką specyficzną, tutaj w tym studiu jesteśmy jakby specyficzną grupą Szczecinian, jakby trochę od tej drugiej strony, trzeba by jakąś sandę uliczną pewnie zrobić, ale...
Ale widzicie, jeśli chodzi o liczbę, o ilość ludzi, którzy się pojawiają...
Mamy bardzo dobry odbiór tego pomysłu, także rzeczywiście go kontynuujemy, bo zaczęliśmy chyba w zeszłym roku, chociaż nam się wydaje, jakby już zawsze tak było.
Taką edycję wiosenno-jesienną.
Taką edycję jedną właśnie wiosenno-letnią i tą tradycyjną jesienną, październikową. Już w czasie programowania tego nowego formatu byliśmy jakoś tak bardzo szczęśliwi z tego powodu, znaczy im dłużej się tym zajmowaliśmy, tym bardziej nam się to podobało i ta euforia nas jakoś dotychczas nie opuściła, więc te głosy też, które do nas docierają, są bardzo pozytywne, więc pewnie był to dobry pomysł.
Pan jest z tym festiwalem związany od samego początku. Czym jest dla pana?
Ja jestem rzeczywiście od prawie samego początku związany, w każdym razie od czasu, kiedy Bartosz mnie zaprosił do współpracy. Zaczęliśmy od przekraczania granic i trafił idealnie, bo trafił w coś, co lubię najbardziej. To znaczy właśnie przekraczanie granic, szukanie nowych terytoriów do rozmyślania, nowych terytoriów artystycznych, a tym się Festiwal Szczeciński zawsze zajmował, bo tu jest taki rodzaj wrzenia i myślę, że to jest największa wartość Szczecińskiego Festiwalu Filmowego, Europejskiego Festiwalu Filmowego, że tu wrzuca się do tego wrzącego garnka różne elementy, nie tylko scenariusze i nie tylko treść filmu, o której zwyczajowo najwięcej się mówi. A w Szczecinie przypominamy sobie, że film to także muzyka, to także wizualna strona, czyli wszystko, co jest obrazem, co jest rzeźbą, co jest trójwymiarem i stopień refleksji poszukującej nowych dróg rozwoju kina, jaki jest w Szczecinie, no powoduje, że ja nie wyobrażam sobie, żeby nie przyjechać na festiwal.
A co w tym roku do tego wrzątku zostało wrzucone? Przede wszystkim muzyka?
Zaczęliśmy od muzyki, bo właśnie jesteśmy po rozpoczęciu uroczystym festiwalu, gdy został pokazany film dokumentalny, premierowo zdaje się, poświęcony muzycznym soundtrackom, czyli temu, co towarzyszy filmowi, dawniej na płytach czarnych jeszcze, a potem CD, czyli kompozycjach różnych utworów, piosenek, albo też suity muzyki, złożonej z muzyki skomponowanej do filmu. I to są takie kompozycje i takie wartości kulturowe, które stały się wartościami niezależnie od filmu. Właściwie się wyemancypowały. W filmie, który oglądaliśmy, mieliśmy okazję poznać kilkudziesięciu twórców związanych z produkcją soundtracków w kinie amerykańskim lat 80. Bardzo ciekawy dokument, choć ja się z tezą w tym dokumencie postawioną nie zgadzam.
Czyli?
No, teza jest taka, że wszystko się już skończyło, że teraz film nie potrzebuje soundtracków, że teraz ludzie pojedyncze utwory sobie biorą z internetu zamiast słuchać całej płyty. No i takim tonie lamentu trochę. A ja uważam, że nie można się obrażać na rzeczywistość. Nawet jeśli coś nam nie pasuje, to powinniśmy się koncentrować na znajdowaniu w tej nowej sytuacji tego, co jest ciekawe, co prowadzi nas w nową stronę, co pozwala otwierać nowe sposoby działania i tak na to patrzeć. Ja chętnie na przykład patrzę na to, jak umieścić w jakimś filmie na soundtracku zespół Tulia, który jest, wiem, że ze Szczecina i z którego jestem bardzo dumny, niż żebym miał płakać na temat dawnych soundtracków, których dzisiaj nikt nie kupuje.
Krzysztofie, czy ty w tej dyskusji lamentowałeś?
Nie, my po prostu bardzo optymistycznie patrzymy na to, co się dzieje też w muzyce filmowej i jako przykład z Tomaszem porozmawialiśmy o tym, co z muzyką zrobiono w filmie Zimna wojna Pawła Pawlikowskiego.
Doskonały Marcin Masecki.
Która jest muzyką przepełniona i jeśli jest taka moja obserwacja, najpierw główną rolę gra Joanna Kulik, a potem muzyka w tym filmie, to rzeczywiście muzyka i to, jak ona jest wymyślona, jak jest włożona w tym filmie, jak jest opracowana, jaką rolę odgrywa w tej całej historii, jest genialnym posunięciem. I to, co Tomasz też mówił na spotkaniu, że ta muzyka nie atakuje nas, nie dominuje, jest delikatnie wprowadzana, powoduje, że film jest coraz lepszy, coraz ciekawszy. Jest to tam minimalizm, bo tej muzyki nie jest genialnie wiele i ona jest tylko przemuzyczniona, ale jest tak fajnie wkomponowana w ten film, że wychodzimy z filmu przepełnieni muzyką z tego filmu.
I mamy niedosyt jeszcze tej muzyki. Tak. Potem szukamy i chcemy jej słuchać. Czyli to jest najlepsze, co może się zdarzyć.
Tak, no, stara klasyka naszej muzyki ludowej i tej rozrywkowej, przerobiona...
I francuski jazz.
I amerykański rock and roll. I to wszystko na nowo zaaranżowane. A Tomasz chce wyjść z filmu i biegnie do sklepu kupić płytę. I co? I nie ma płyty.
To ja jeszcze raz powtórzę, to jest doskonała praca Marcina Maseckiego, naprawdę. Tak, i myślę, to że to jedna chyba z lepszych decyzji Pawlikowskiego, że akurat do tej produkcji go zaangażował.
On jest znany z tego, że jest drobiazgowy, że jest konsekwentny i że w każdemu szczegółowi poświęca uwagę. Także muzyce. No, a umówmy się, że Masecki jest jednym z młodych geniuszy muzycznych.
Mieszka teraz niedaleko, w Szczecinie, w Berlinie.
Tak? A, w Berlinie, to rzeczywiście niedaleko. I jest na szczęście na wyciągnięcie ręki dla filmu polskiego, bo Masecki to jest jeden z największych talentów muzycznych, na pewno największych talentów muzycznych polskiego kina ostatnich lat. To, że został tak wykorzystany fantastycznie przez Pawlikowskiego i tak świetnie wyeksponowany, może się dla niego skończyć tylko tym samym, czym było dla Krzysztofa Komedy i kilku innych, jak Jana P. Kaczmarek, to znaczy po prostu on pójdzie w świat i za chwilę Masecki będzie jednym z rozchwytywanych kompozytorów muzyki filmowej na świecie, jestem pewien.
Ale też wykazał się moim zdaniem takim dużym talentem, jeśli chodzi o edukację, bo to przecież on przygotowywał Tomasza Kota do roli i wielu rzeczy był w stanie go nauczyć.
No tak, zresztą Joanna też uczyła się. Joanna Kulik, mimo że świetnie śpiewa od dawna, ale bardzo podeszła z ogromną skromnością do tej roli i uczyła się zarówno wokalu, jak i układów tanecznych w Mazowszu, jak i brała korepetycje ze śpiewu.
Do Mazurka.
Brała korepetycje w Mazowszu, tak. Wielkie wokalistki biorą korepetycje muzyczne przez całe życie. U nas mało... To nie jest rozpowszechnione wśród artystów śpiewających, ale znam takich, no, którzy naprawdę śpiewają do 70, kilkadziesiąt lat, długie koncerty typu Dame Shelley Bessie czy Mireille Mathieu. One mają w zwyczaju brać stałe korepetycje muzyczne przez całe życie. Nigdy nie dochodzą do poziomu, że już nie potrzebują. I dzięki właśnie takim korepetycjom można doprowadzać się do doskonałości. Joanna Kulik poszła tą drogą i jestem z niej dumny.
Ja myślę, że o Zimnej wojnie moglibyśmy długo rozmawiać, ale jeśli rozmawiamy o granicach w kinie i jeszcze zostajemy przy Zimnej wojnie, to te granice jak się tutaj, czy się rozkładają i jak się rozkładają?
W Zimnej wojnie? Tak. Czy przekroczył Pawlikowski granicę? Ja myślę, że on wyznaczył swój styl, bo już po tych dwóch polskich filmach Pawlikowskiego, bo przecież realizował wcześniej w Wielkiej Brytanii, najpierw filmy dokumentalne, BBC, potem fabularne, ale ten swój taki autorski styl osiągnął właściwie w ostatnich filmach polskich, czyli w Idzie i w Zimnej wojnie. On pokazał, że coś, co jest znakiem czasu, mianowicie postanowił film uwolnić od nadmiaru. Naszym problemem naszych czasów jest nadmiar. Nadmiar bodźców przede wszystkim. Nadmiar treści. Chaos, przez który musimy się przedzierać, żeby wybierać z niego tylko to, co nam jest potrzebne. Pawlikowski nas uwolnił od tego obowiązku. Powiedział, wchodzicie teraz do zaczarowanego świata, w którym wszystko, co zobaczycie, wszystko, co usłyszycie, jest ważne. Wszystko, co nieważne, ja dla was wyczyściłem i wyrzuciłem z tego świata. Więc teraz możecie się oddać tylko przeżyciu. Moim zdaniem to jest proste założenie, ale genialne i bardzo współczesne.
Krzysztof Spór?
Ale czy to jest przekraczanie granic? Nie, bo tu nie ma potrzeby przekraczania granic. On nie jest twórcą, który musi się silić na to, żeby przekraczać jakieś granice. To jest facet, który kręci filmy świadomie i w przekonaniu tego, co chce opowiedzieć. I idzie... generalnie się rozwija, bo temu filmowi Zimnej wojnie zarzuca się, i to raczej chyba przez większość osób, które filmu nie widziały, że jest bardzo podobny do Idy i w formacie, i w kolorze, a tymczasem zdecydowanie chodzi o to, że ten film jest zdecydowanie inny, chociaż nieco zbliżony formatem. To przekraczanie granic, o którym myślimy w kontekście Szczecin European Film Festival, to jest rzecz daleko dalsza. Ile lat ja obserwuję festiwal, to zawsze wybór Bartosza i Tomka bardzo mi się podobały, bo na przykład oni jako pierwsi w Polsce zaproponowali w przekraczaniu granic sięgnięcie po kino VR. Co dzisiaj robi na przykład festiwal Camera Image, wróciłem z krakowskiego festiwalu filmowego, festiwal w Gdyni, a to w Szczecinie, tu panowie pokazali nam, dokąd zmierza kino, jakie może być oryginalne i jak może przekraczać granice. Takiego przekraczania granic szukam na przykład na festiwalu Szczecin European Film Festival. Właśnie dlatego, że tu panowie potrafią oryginalnie dość spojrzeć na ten sposób spojrzenia na kino.
Ale my to przekraczanie będziemy z Bartoszem proponowali w tym roku jesienią, jak zwykle.
Tak, tradycyjnie przekraczanie granic jest na jesieni. Ta odsłona wiosenno-letnia jest taka trochę bardziej swobodna, trochę co nie znaczy, że nie rozmawiamy o ważnych rzeczach, bo dyskusję podobną do tej, którą mamy w tej chwili, mieliśmy jakąś godzinę czy półtorej godziny temu na sali wśród publiczności, ale jednak ciężar tutaj leży głównie na muzyce właśnie, bo nowy konkurs to filmy dokumentalne o muzyce i muzykach, ale też w zeszłym roku już zaczęliśmy konkurs, który kontynuujemy w tym roku, Popsef, czyli filmy takie, w których muzyka odgrywa szczególnie istotną rolę. To są głównie wideoklipy, ale nie tylko, bo mieliśmy w zeszłym roku na przykład film taką swego rodzaju suite skomponowaną na rzecz rzeki Ganges na przykład. Także tego typu produkcje, które bardzo, bardzo silny nacisk na tą sferę muzyczną kładą, albo często wychodzą wręcz od muzyki. Trochę muzyki na żywo też będzie i taki bardzo obszerny program też tej edycji, to jest program dla dzieci i dla młodzieży.
Tam jeszcze za 7-18 lat. Za chwilę o nim powiemy, bo jest bardzo ciekawy i wiele jest naprawdę dobrych propozycji dla trochę mniejszych i dla tych trochę większych dzieci. Pan Tomek Raczek mówił tutaj o, myślę, czymś bardzo istotnym, czyli o dyskusji na temat nadmiaru w filmie. Na ile to jest też punkt ciężkości tego festiwalu? Na ile to jest zajmująca dyskusja? Jeszcze Bartosz Wójcik.
To znaczy, my nie zadajemy takich pytań na przykład, czy czegoś w filmie jest w nadmiarze, tylko raczej przypatrujemy się temu, jak kino dzisiaj wygląda i zastanawiamy się nad tym, jak kino może wyglądać jutro, bo jak ono będzie wyglądało, to tego nie wiemy oczywiście, ale próbujemy oglądać takie produkcje, które coraz rzadziej zresztą są filmami, coraz bardziej są produkcjami multimedialnymi, wieloelementowymi, z których produkcja audiowizualna jest jakoś tam częścią tego całego zamierzenia. Które często angażuje bardzo wiele osób, które nie tylko w obrębie filmu pracują, ale to są designerzy, to są artyści, to są inżynierowie, czy właśnie dźwięku, czy jakichś programów cyfrowych, czy platform internetowych itd. Cała masa zawodów, o których większość z nas w ogóle nie wie, że istnieją, które dzisiaj w tego typu procesach uczestniczą. Więc przyglądamy się temu i staramy się wybierać takie fragmenty, które wydają nam się, że mogą być ewentualnie tym, co jutro może kino zainspirować i staramy się temu przyjrzeć trochę bliżej. Natomiast wydaje mi się, że jednak jednocześnie nie oceniamy tego kina, czy ono właśnie ma jakichś elementów za dużo, albo jakiś ma za mało. To można na zasadzie prywatnego komentarza w odniesieniu do konkretnych produkcji zrobić.
Dlaczego ta dyskusja o nadmiarze według pana jest istotna?
Jest moim zdaniem w ogóle kluczową dyskusją dotyczącą kultury i naszego istnienia w cywilizacji, ponieważ system nerwowy współczesnych ludzi coraz gorzej sobie radzi z nadmiarem. Ponieważ nadmiar dotyczy wszystkich dziedzin, a nasz mózg po prostu ma ograniczoną, jakby to powiedzieć, możliwość obliczeniową, bo to jest trochę tak jak w komputerze.
Ale ponoć nie wykorzystujemy go w pełni, to może.
Tak, tylko że na nieszczęście my go zapychamy, a nie wykorzystujemy. Znaczy większość informacji, które do nas docierają, to są informacje niepotrzebne, a więc zapychające, a więc spowalniające myślenie, a więc ograniczające myślenie, a nie wykorzystujące. I ta rzecz, która wynika z kina, a może się tutaj bardzo przydać, a z którą też ja jestem związany, to jest kinoterapia. Przedstawiłem się tutaj zresztą między innymi jako kinoterapeuta, bo bardzo w to wierzę. Przy okazji oglądania filmów zwykle jest tak, że mniej więcej 50% filmu jest wyświetlana na ekranie, a drugie 50% filmu wyświetlane jest na każdym z nas, na psychice każdego z widzów. I dlatego właśnie powstaje to dziwne zjawisko, że każdy z nas tak naprawdę ogląda trochę inny film. Wybieramy z filmu według tego, co nam podpowiada intuicja, co nam podpowiada nasza spostrzegawczość, nasza erudycja, także układamy sobie ten puzzle, którym jest film, pozostający w naszej pamięci na swój prywatny sposób i również według tego wyruszają, czy też są wywoływane w nas emocje. Te emocje są bardzo różne, ale one są prawdziwe. Ten mechanizm wytwarzania emocji potem może zostać nazwany, to znaczy uczymy się nazywać emocje, a kiedy już to zaczynamy umieć, to zaczynamy też, staramy się zacząć porozumiewać w sposób uczciwy i prawdziwy na temat tego, co naprawdę czujemy, czego potrzebujemy. Otrzepujemy się z nadmiaru niepotrzebnych rzeczy i poświęcamy uwagę temu, co nas boli, temu, co jest niezałatwione, temu, na co nie mamy czasu albo nie mamy z kim tego przegadać po prostu w zwyczajnym świecie, bo nie ma na to ani czasu, ale też bardzo często się boimy po prostu, jak zareagują najbliżsi. I film jest takim fantastycznym medium, które z nas wyciąga, jak taka bibuła wyciągająca tłuszcz ze swetra pod wpływem ogrzania żelazkiem, wyciąga to wszystko i film właśnie jest tą taką bibułą. Możemy się potem przyjrzeć kształtowi tej plamy tłuszczu i zrozumieć, z czego to jest stworzone i zastanowić się, jak się tego pozbyć, żeby odetchnąć, chciałem powiedzieć pełną piersią, ale właściwie chcę powiedzieć pełnym mózgiem. A może i pełnym sercem.
No tak, ale to nie znaczy, że wracając jakby na niwę festiwalu, że oglądamy wyłącznie Idę albo Wielką Ciszę, którą też dzisiaj przywołałeś tutaj w dyskusji w Cefostacji. Pamiętam, jak ten film był pokazywany i jak cały świat się zachłysnął, że można oglądać film bez dialogów przez właśnie chyba 3 godziny. Oglądamy bardzo różne produkcje. One mogą być również formalnie bardzo skomplikowane, tyle tylko, że siła kina polega na tym, że te produkcje potrafią z nas wyssać emocje, które dobrze by było, gdybyśmy potrafili w jakiś pozytywny sposób przekuć, ale jeśli o same te produkcje chodzi, to one nie muszą być minimalistyczne, bo oczywiście nie tylko takie
oglądamy. No to nie jest oglądamy, tak, że kino potrzebuje tej kinoterapii, tylko my jej potrzebujemy.
Oczywiście, to jest nasza potrzeba, a z kina bierzemy to, czego potrzebujemy i co potrafimy sobie wziąć. Ja zawsze mówię, powiedz mi, jakie filmy ci się podobały, a ja powiem ci, kim jesteś. To naprawdę jest wielka prawda na nasz temat.
I o tym panowie dzisiaj też rozmawiali, ale Europejski Festiwal Filmowy to nie tylko ta dzisiejsza dyskusja. Sporo różnego rodzaju, choćby tych zajęć dla najmłodszych. To taka trochę nowość.
No trochę nowość, bo po raz pierwszy wprowadziliśmy te elementy w ubiegłym roku. To są zarówno pokazy filmów dla osób młodszych. W tym roku to są grupy od 7 do 18 lat, oczywiście podzielone na różne kategorie wiekowe, bo mamy wrażenie, że tego w Szczecinie jest wciąż nie tyle, ile mogłoby być, że tutaj ta oferta mogłaby być bogatsza, że wciąż nie docierają do Szczecina bardzo ciekawe produkcje, a w tym segmencie się dzieje bardzo dużo, bardzo dobrych rzeczy. Więc po prostu warto je pokazywać. Natomiast też do tego dokładamy taki zestaw warsztatów po to, żeby tych młodych ludzi też zaznajomić z tym, jak te filmy są robione, porozmawiać o nich, ale też zająć się w sposób praktyczny albo takimi bardzo klasycznymi metodami typu animacji poklatkowej na przykład na zasadzie zabawy z najmłodszymi, albo potem po trochę bardziej zaawansowane techniki współczesne typu na przykład użycie dronów w produkcji filmowej, także tutaj ta paleta jest w tym roku znacznie bogatsza, więc ten program rzeczywiście się rozrósł i też mamy taki odbiór zewnętrzny, że chyba rzeczywiście ta oferta wciąż jeszcze w Szczecinie jest no taka, że jest dla nas miejsce.
A ta grupa trochę starsza, 14-18?
Dla każdej z tych grup jest przygotowany zarówno zestaw filmów
i tutaj jak i warsztatów.
Warsztatów. Tak.
Pozostają nam jeszcze ci trochę starsi, bo to nie tylko są zajęcia dla dzieci, ale różnego rodzaju propozycje właśnie dla tych trochę starszych.
Tak, także każda z tych grup wiekowych do 18 roku życia może zarówno
przyjść. Ja myślę o tych powyżej 18 roku życia.
A ci powyżej 18 roku życia też mają co robić, bo poza tym program festiwalu ma w sumie w tej edycji czerwcowej 4 konkursy, z tego 2 muzyczne, o których już wspomnieliśmy, czyli filmy, dokumenty o muzyce, o muzykach, czyli Music Surf, to jest konkurs właśnie wideoklipów czy produkcji filmowo-muzycznych, PopSurf, oba konkursy ogólnoświatowe i 2 konkursy też już znane od dłuższego czasu, czyli Telefon Art, to są filmy, kiedy zaczynaliśmy ten konkurs, to były to filmy kręcone telefonami komórkowymi, ale było to ponad dekadę temu i to się już mocno zdezaktualizowało, pozostała ta archaiczna nazwa jeszcze, którą z przyczyn nostalgicznych zachowaliśmy, natomiast dzisiaj kładziemy nacisk głównie na produkcje spontaniczne, takie produkcje, które można niewielkim nakładem i stosunkowo szybko wyprodukować, to nam umożliwia dzisiaj cała masa profesjonalnych urządzeń mobilnych, które stojąc w opozycji do wielkich produkcji, jakie znamy z kin, też powstają. W tym roku nacisk położymy nieco bardziej na stronę reporterską. Ostatnie 2 edycje były nieco bardziej nastawione na takie eksperymenty formalne, trochę bardziej w stronę artystyczną idące. I tutaj też mamy znakomitych gości, z którymi będziemy rozmawiać, bo Andrzeja Fidyka zaprosiliśmy do dyskusji o tego typu filmach. Okazało się, że go to bardzo interesuje, co nas bardzo cieszy. Alicję Grabowską, producentkę z nim współpracującą, i Cezarego Ciszewskiego, takiego właściwie, mogę powiedzieć, chyba guru polskiej filmografii komórkowej, który od wielu lat się tym zajmuje. Wykłada na wielu uniwersytetach też poza Polską. Także ten punkt programu stał się rzeczywiście bardzo silny w tym roku i dostaliśmy tutaj rzeczywiście sporo ciekawych propozycji.
Skąd są te propozycje?
Z całego świata. Tutaj rzeczywiście te filmy są zarówno z tych krajów bliżej położonych, europejskich, ale też...
Jakieś miejsce, z którego przyszedł film, kiedyś was zaskoczyło?
No mamy na przykład w tym roku film z Wysp Owczych w jednym z konkursów. Także dostajemy filmy z wielu miejsc takich, w których kinematografia nie jest specjalnie znana poza granicami tych miejsc. I ostatni konkurs to są zachodniopomorskie shorty, czyli taki też już od wielu lat organizowany przez nas przegląd tego, co się dzieje w kinematografii w naszym regionie. I to są też, tutaj trzeba sobie powiedzieć, że to się rzeczywiście z biegiem czasu bardzo zmieniło, bo kiedy zaczynaliśmy ten program, to było to bardziej takie spotkanie towarzysko-środowiskowe, mocno amatorskie. Natomiast w tej chwili dostać się do tego konkursu jest dosyć trudno, bo rzeczywiście poziom jest bardzo wysoki. Dość powiedzieć, że jeden z filmów z zeszłego roku został nakręcony przez dziewczynę, która pochodzi ze Szczecina, ale w tej chwili mieszka w Stanach Zjednoczonych i zdobyła studenckiego Oscara. Także rzeczywiście to jest momentami bardzo, bardzo wysoki taki poziom i taki konkurs też w tym roku.
Krzysztofie, dla ciebie, co ty wybierzesz dla siebie z tego programu? Co ty byś najchętniej zobaczył, polecił?
Na pewno długometrażowe filmy muzyczne, bo kręci się ich bardzo dużo i bardzo mnie ciekawi, jaki jest wybór organizatorów szczecińskiego festiwalu. A wróciłem niedawno z krakowskiego festiwalu filmowego, gdzie też jest taki konkurs.
Tam
były pokazane rzeczywiście filmy, no myślę, że takie duże produkcje za grube miliony dolarów, które docierają do Cannes czy do innych festiwali. Nie wiem, czy coś takiego właśnie będę odkrywał tutaj w Szczecinie, ale jeśli nie, to szukam takiej opozycji właśnie, bo z tej mojej obserwacji dokumentów muzycznych wynika, że wcale siła tych produkcji nie kryje się w tych wielkich budżetach. Widziałem taki film o George'u Michaelu, wersja reżyserka. George Michael, wersja reżyserka. On nakręcił film, umarł i zostawił po sobie film, który przybliża jego postać. To jest taki duży film kinowy, on będzie przebojem prawdopodobnie dużej klasy. A na opozycji takich filmów, które są realizowane za wielkie pieniądze, dużo ciekawszych filmów muzycznych powstaje właśnie w takich strukturach trochę niezależnych, albo w co mi duszy gra, albo autor próbuje z takim obrazem jakiejś ciekawej zagadnienia muzycznego do festiwalu dotrzeć. I tego jest jestem ciekawy na naszym festiwalu. No i oczywiście lokalni twórcy, którzy, tak jak mówi Bartosz, to się rozwija. To rzeczywiście kiedyś była mocno niezależna i amatorska impreza, ale świadomość reżyserów i rosnące w ogóle świadomość twórców w Szczecinie i to, że mamy dobrą uczelnię artystyczną, która rozwija autorów i daje całemu krajowi tak naprawdę dobrze rokujących twórców, którzy mają szansę wyjść dalej ze swoimi filmami krótkometrażowymi, uderzać naprawdę w największe festiwale prezentujące krótkie metraże i mamy na naszych lokalnych od lat pracujących twórców, którzy się rozwijają, a ja ten rozwój też obserwuję i też jestem ciekawy, czy idą do przodu, czy stoją, czy coś się złego nie przypadkiem nie dzieje, to też jest bardzo ciekawe. Więc sercem jestem po stronie zachodniopomorskich shortów, bo to jest zawsze ciekawe, jak to u nas wygląda. Czy jest ktoś do odkrycia? Czy można, jadąc w świat, powiedzieć, że mamy w Szczecinie utalentowanego człowieka? No niestety się przeprowadzi do was i będzie w Warszawie kręcił lepsze filmy, ale sorry, no tak to wygląda.
A u pana jak to się rozkłada? Co sercem, co rozumem w tym programie?
Ja jestem zawsze najbardziej zainteresowany talentami i powiedziałbym, taki mam syndrom Janka Muzykanta, to znaczy największe serce mam dla tych, którzy mają wielki talent, a nie mają jeszcze możliwości, żeby robić filmy, a na pewno nie mają pieniędzy. Takich kocham najbardziej i ten przegląd filmów robionych telefonem powiedziałbym z roku...
Kiedyś.
No dzisiaj smartfonem może być robiony, ale ja cały czas bym zatrzymał się przy tym smartfonie, ponieważ technologia, znaczy technika poszła tak bardzo do przodu, że dzisiaj naprawdę można zrobić przyzwoity film przy pomocy dobrego smartfona, takiego z klasą. Co to ja rozumiem przez dobry film? Film skutecznie prezentujący talent swojego autora. Bo my nie potrzebujemy wielu przeciętnych ludzi kina, którzy robią za przydzielane przez różne organizacje, ministerstwa i fundusze pieniądze średnie filmy. Znaczy, może niech oni sobie robią, mojego serca oni nie mają. Moje serce jest przeznaczone dla ludzi wybitnych, którzy robią znakomite rzeczy, odważne, przekraczające albo granice, albo wyobrażenia nasze, albo ograniczenia właśnie, którym już teraz nie potrzeba wielkiej techniki. Wystarczy telefon, żeby pokazać: halo, tutaj jestem, mam talent, pozwólcie mi żyć, pozwólcie mi robić filmy. I oni są tutaj, na tym festiwalu w Szczecinie.
Bardzo dziękuję za spotkanie i bardzo dziękuję za rozmowę. Tomasz Raczek, Krzysztof Spór i Bartosz Wójcik byli naszymi ostatnimi dzisiaj gośćmi. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Joanna Skonieczna, Anna Kafeldalecka, Paulina Zaręba i Wawrzyniec Szwaja. Mówimy dobranoc.